Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witam Państwa w naszym magazynie.
Dobry wieczór, Ewa Naumska.
Magda Jasińska, za niespełna pół godziny również spotkanie z Małgorzatą Maniszewską. Ale rozpoczynamy od muzycznej drogi krzyżowej. To pomysł młodych ludzi, którzy postanowili drogę krzyżową umuzycznić. To będzie komentarz muzyczny do poszczególnych stacji, ale o tym niech sami opowiedzą nasi goście.
Mateusz Lewandowski.
Michał Biechowski, dzień dobry.
I mówić będziemy o, tak mi się wydaje, interesującym wydarzeniu, które przed nami.
Tak, bowiem...
Na jaki pomysł wpadliście?
Wielki Post. A Michał Biechowski w zeszłym roku napisał muzyczną drogę krzyżową, która jest nietuzinkowym wydarzeniem artystycznym, które... W Bydgoszczy nigdy wcześniej nie miało miejsca. Mianowicie napisał muzykę do słów poetki bydgoskiej Doroty Barwińskiej na temat właśnie drogi krzyżowej.
To może spytamy pana Michała, skąd ten impuls?
Skąd ten impuls?
Tak. Czy ktoś pana namawiał do tego?
Nie, nikt mnie do tego nie namawiał. Jestem pasjonatem muzyki. I zainspirowały mnie po prostu wiersze koleżanki, właśnie Doroty Barwińskiej, która jest autorką tekstów. Zaproponowałem jej, czy mogłaby napisać teksty. Hobbystycznie zajmuję się pisaniem muzyki i postanowiłem się tego podjąć, żeby to było coś ciekawego, coś nowego.
Jaka z tego forma powstała?
Powstała z tego forma 14 komentarzy do stacji Drogi Krzyżowej. To są jej wiersze i moja muzyka. Starałem się, żeby każda stacja była inna, żeby odzwierciedlała emocje zawarte w tekście.
To jest muzyka napisana na jaki skład?
To jest chór mieszany, kwartet smyczkowy, flet i instrumenty rozrywkowe, takie jak gitara, gitara basowa, instrumenty klawiszowe.
Czego możemy się spodziewać muzycznie? Za moment Państwo usłyszą zeszłoroczną drogę krzyżową, która została zarejestrowana gdzie?
W dwóch miejscach w Bydgoszczy, bowiem premiera drogi muzycznej drogi krzyżowej Michała Biechowskiego odbyła się 27 marca w parafii Świętej Trójcy i 20 marca w parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Bydgoszczy.
Czy tegoroczna Droga Krzyżowa to będzie powtórzenie, czy została ona wzbogacona jakoś muzycznie?
Została ona znacznie wzbogacona, bo pierwotnie była napisana na mniejszy skład. Nie było kwartetu, były same skrzypce, sam flet. Chór był jedynie żeński. W tym roku doszły głosy męskie, poszerzył nam się znacznie skład chóru. Zgłosiły się zespoły z różnych części miasta. W ogóle w projekt zaangażowali się amatorzy i zawodowcy, wymieszały się składy. Sam się nie spodziewałem, że takie zainteresowanie się wzbudzi w środowisku. Właśnie takich, że tak powiem, atrakcji się możemy spodziewać.
Droga Krzyżowa, muzyczna Droga Krzyżowa, jak już powiedzieliście panowie, to pierwsze takie muzyczne wydarzenie, prawda?
Tak, zgadza się. Jest to w ogóle, w zeszłym roku odbyła się premiera, zaś w Polsce jest to niespotykane wydarzenie artystyczne, które, no jak szukaliśmy w zeszłym roku, nigdzie coś takiego no nie miało miejsca, w żadnym kościele. Może jest to też problem w związku z tym, że nie ma muzyki napisanej. No... Muzykę mamy własnego autorstwa. Komentarze do stacji są również nasze, więc dzięki tym możliwościom, że znalazły się osoby, które po pierwsze napisały, po drugie wykonali, a po trzecie osoby, które nas przyjęły, bowiem no, graliśmy wtedy w dwóch kościołach. W tym roku dostaliśmy zaproszenie również do innych kościołów. Mianowicie będziemy wykonywać drogę krzyżową, muzyczną drogę krzyżową, najpierw 4 marca o godzinie 18:30 w parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego w Bydgoszczy. Jest to parafia na Osowej Górze. Drugi koncert odbędzie się 11 marca o godzinie 18:40 w parafii Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki Wiernych w Niemczu. No i trzeci, ostatni koncert odbędzie się w parafii Świętej Trójcy w Bydgoszczy o godzinie 18:30, 18 marca.
Bo powiedzmy, że to jest wydarzenie artystyczne. To nie jest taka w 100% prawdziwa droga krzyżowa. To jest po prostu wydarzenie artystyczno-muzyczne, tak?
Nie do końca. Jak Michał pisał tą drogę, miałem jeszcze możliwość wpłynięcia na niego.
Dało się.
Udało się na szczęście. I prosiłem go tak, żeby napisał tą drogę, żeby ona trwała po pierwsze 30 minut, tyle ile trwa normalna droga krzyżowa w kościele, po drugie, żeby ona była przyjemna dla ucha. Dzisiejsi współcześni piszą, nie powiem, że złą muzykę, ale jest coraz mniej jej odbiorców. Właściwie zdarzają się już tylko sami melomani, którzy kochają muzykę współczesną tak, żeby no, ją tak słuchać na co dzień, jest coraz mniej osób. No i Michał napisał tą drogę właśnie w sposób taki przyjemny dla ucha, czasami się śmieje na próbach, rozrywkowy, ale nie do końca to nie
właśnie,
jest.
Właśnie, droga krzyżowa i rozrywkowy.
To nie jest do końca ten charakter, jednakże są takie momenty muzyczne, które pozwalają się słuchaczowi nie znudzić.
14 stacji i właściwie każda ze stacji inna?
Każda stacja jest inna. Czerpałem inspirację z najróżniejszych nurtów muzycznych. Mateusz tutaj doszukuje się różnorakich inspiracji właśnie muzyką rozrywkową. Ja również inspirowałem się między innymi folklorem, inspirowałem się muzyką klasyczną, ale również muzyką rozrywkową, właśnie muzyką jazzową.
A co jest pana w stanie zainspirować, zaciekawić do tworzenia? Tutaj to był ten tekst, to był ten moment wyjściowy, czy niekoniecznie?
Nie tylko, różne bodźce, to przychodzi tak nagle, powiem, powiem tak. No. Ciężko mi jest to określić, to jest impuls, który przychodzi z zewnątrz, czy nawet z wewnątrz siebie, jakaś emocja, która potrzebuje wyrazu. U mnie to się tak objawia, że po prostu te emocje przelewam na papier w postaci nutowym.
I jak długo pan komponuje? Od jak dawna?
Głównie piszę do szuflady piosenki. Od jakichś 4-5 lat.
Na taki skład po raz pierwszy pan napisał?
Na taki skład po raz pierwszy. Powiem szczerze, nie spodziewałem się, że to wypali. Poprosiłem Mateusza o pomoc, o poprowadzenie właśnie tego całego składu w formie dyrygenta, bo stwierdziłem, że na tak dużą masę ludzi, na jaką zostało to napisane, ten zespół sam siebie nie poprowadzi. Tu potrzeba muzyka.
Jak przyjęli muzycy
ten utwór? Zobaczyłem partyturę na początku, to zrobiłem wielkie oczy i mówię, czy to ty sam na pewno pisałeś? Dwukrotnie się go o to pytałem, bo nie chciało mi się w to uwierzyć. Amator daje minuty. Mówię, no zobaczymy, co to będzie. I zaczynam czytać, zaczynam to grać na fortepianie. Mówię, coś jest tu nie tak. Te rytmy, no, są bardzo ciekawe, dlatego jak zobaczyłem te nuty, mi się naprawdę bardzo spodobało. Jednakże chwyciło mnie wielkie przerażenie, że jejku, ja ze studentami z Akademii Muzycznej mogłem coś takiego robić, ale nie z amatorami. Teraz jak to teraz, czy to się uda? Bałem się tego, no ale trudno. Spieliśmy się.
I się udało.
I się udało.
Tak więc raz jeszcze powiedzmy, to są trzy dni marcowe, trzy piątki marcowe. I zacznijmy od pierwszego, raz jeszcze podajmy te daty.
Pierwszy koncert odbędzie się po mszy o godzinie 18, 4 marca 2016 roku w parafii świętego Maksymiliana Kolbego w Bydgoszczy. Jest to Osowa Góra. Drugi koncert odbędzie się 11 marca w piątek po mszy o godzinie 18, właściwie około godziny 18.40 w parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Niemczu. Zaś trzeci, ostatni koncert w piątym tygodniu Wielkiego Postu odbędzie się 18 marca o godzinie 18.30 w parafii Świętej Trójcy w Bydgoszczy. Do tego projektu muzycznego zostały zaangażowane właściwie trzy zespoły muzyczne z parafii Świętej Trójcy w Bydgoszczy. Zespół młodzieżowy Efata, chór z parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Niemczu i trzeci zespół z parafii Świętego Maksymiliana Kolbego w Bydgoszczy. Jest to zespół również młodzieżowy, który działa przy tamtej parafii.
Muzyczna droga krzyżowa, pierwsze spotkanie już jutro.
A teraz przenosimy się do Filharmonii Pomorskiej. Tam trwają przygotowania do jutrzejszego koncertu.
Koncert kolejny z cyklu Wiek Szostakowicza i o Szostakowiczu, o symfonii tak zwanej leningradzkiej opowie teraz Kai Buman, dyrygent, który poprowadzi piątkowy koncert.
Siódma symfonia Szostakowicza to utwór, który powstał na początku lat 40., 41. chyba rok.
Bardzo dobrze pani redaktor mówi, ale może ten rok jako rok nie jest tak ważny. Ważny jest, co się działo. To jest utwór, które po prostu daje taki muzyczny obraz, co się wtedy w Sankt Petersburg, wtedy Leningrad, się stało. To jest utwór, który powstał na początku, nawet Szostakowicz napisał to w Leningradzie po to blokadę Niemców. No, to jest więc koszmarne warunki. Może państwo widzieliście tam filmy albo informacje o tym, to jest naprawdę koszmar to był. I to się pokazuje to w tym utworze. Szostakowicz zaczynał wcześniej to napisać, zanim to się stało. I w trakcie kompozycji to się zmienił i on najpierw miał na plan tylko taki utwór napisać, tylko jedna część i koniec. I teraz to są cztery części, ale trzy bloki. Nie? Taki jeden pierwszy, potem krótki drugi i trzeci, czwarty to jest ataka, więc to jest, na końcu jest jeden duży blok, mało i jeszcze raz taki duży blok. No. Jest dzisiaj faktyczny. Ale myślę, że kluczowa rzecz u Szostakowicza jest, że on mówił bardzo wyraźnie, że prawie każda symfonia to jest rekwiem na ludzi, którzy po prostu zostali zamordowani. Mówią do orkiestra też, że to jest troszeczkę tak, jak ten pomnik w Gdańsku przed Stocznią. No, tam stoi ten wiersz Miłosza i tam stoi poeta Pamięta, więc można tu dać nawias kompozytor Pamięta. No. I to jest oczywiście taki utwór typowy dla Szostakowicza, ale może nawet typowy dla wielu utworów, które powstają w dyktaturze, że zawsze jest taki pierwszy poziom i to jest dosyć, wydaje się, banalny i jasny, ale trzeba czytać to między wierszami. No. Po to, co jest tam nie napisane albo co on niewyraźnie mówił. Nawet wiemy dzisiaj, że Szostakowicz czasem z premedytacją napisał fałszywe tempi, fałszywe numery, cyfry metronowe, żeby coś nie do końca pokazywać.
Co znaczy fałszywe metrum?
Na przykład coś za szybko i to daje kompletnie inne wrażenie. I to jest tu bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Na końcu, czwarta część, on dał dosyć szybkie tempi. I wszyscy rosyjskie nagranie, zaczynając z Mrawińskim, są dużo, dużo wolniej. Jeżeli się gra ten tempo, który tam jest w druku, to jest takie hurra, taką zwierzęstwo, tylko taki komunistyczny Wiktoria. A jeżeli się gra troszeczkę wolny, to nagle ma taką kompletnie inną wagę, to ma w tym momencie dużo więcej smutek. Więc taki pomnik, o czym właśnie mówiłem. No? I ja zawsze chętnie mówię o tym przykładem, który jest może najlepszym obrazem dla nas dzisiaj, który żyjemy już w wolności, ja szczególnie jako człowiek z Zachodu, że Piąta Symfonia Szostakowicza maluje na końcu, w czwartą część, taką gwałconą masę, którą muszę po prostu chwalić Stalina. I jeżeli człowiek to nie wie, to brzmi monotonne, taki typowy kongres partyjny, komunistyczny i wszyscy aplaudują Stalina. I ja wiem z mojego brata, który to wszystko nie zna i nie rozumie i nie czuje to i mówi, że ta Piąta Symfonia Szostakowicza jest tak nudna i tak. Ale on nie patrzył na to, że ludzie w trakcie prawa wykonania płakali. To znaczy, oni rozumieli, że tu nie chodzi o taką własną wolę, chwalić i nie wiem coś, tylko zmuszeni byli, zmuszeni. No. I to pokazuje ten podtekst, który u Szostakowicza jest dużo ważniejszy niż to, co jest w pierwszym momencie. I to w tej symfonii też. Nie? Na przykład ta słynna pierwsza część, że jest tam ten marsz, który się powtarza, to brzmi dosyć wesołe, szczególnie na początku. Ale dużo ciekawsze jest, co on dał do tego, jaki niebezpieczny sytuacja jest, jak brutalny, jak krzyk potem jest, jakie cierpienie jest. No i to jest dużo ciekawsze niż ten marsz. I to trzeba po prostu odczytać jako interpret i dlatego też padłem na ten pomysł, żeby zawsze tak dać teksty do tego, które po prostu widowny słyszy, ale i tak samo orkiestra też słyszy to, bo słowo czasem jest więcej czytelny po prostu. Oddaje sytuację więcej raz to raz. I ten tekst, no strasznie smutny się skończy. To jest tekst wtedy bardzo młodego człowieka, Daniel Granin, mój leitnant, nazywa się książka. On żyje jeszcze, ale on przeżył całą wojnę i całą blokadę w Leningradzie. I on jako młody człowiek, krótko po ślubie, po weselem, siedzi tam i na drugiej stronie są te Niemcy i on czasem wróci do Leningradzie. To jest krótki rozdział, jest raczej taki dziennik. I tam on opisuje po prostu, co widzi w Leningradzie. No i na początku jeszcze nie za bardzo i na końcu co, no po prostu to jest chyba jedna z najgorszych rzeczy. Idzie do kanibalizmu w Leningradzie, bo ta blokada była tak ostra. I ten ostatni obraz nawet nie chcę za bardzo mówić, jak ten tekst się skończy, bo to jest tak szokujące w pewnym sensie i jeśli patrzymy na te filmy, które są jeszcze z tego okresu, to się chyba zgadzał, co tam on napisał. I jeśli człowiek coś takiego słyszy i potem słyszy taki muzyczny rekwiem, to ma kompletnie kompletnie inna rozma muzyka. Treść muzyki jest w tym momencie jasna. No i też dla widowni. I dlatego mi się wydaje, Szostakowicz ma dalej troszeczkę taką, no oni zagrali to w czasie komuny za bardzo, na 1 maja grali i takie rzeczy, no i kongresy partyjne, coś takiego, i on został po prostu no, źle wykorzystany. No. I oczywiście Szostakowicz, to trzeba też powiedzieć, są 3 symfonie, ale on to sam mówił też, no kiedy za bardzo chwali ten system, ale na przykład za 12 to jest chwalenie Lenina. Ja uważam, to ja to nie wykonuję po prostu, bo uważam, że treść mi nie podoba się. Ale czy ja mam go potępić? Jak byli te czasy, wiemy, jeżeli czytamy Herlinga Grudzińskiego, czytamy, nie wiem, Solzhenicyna, wszystko, co tam jest, prawda? Więc to nie mnie wypada potępić, bo no, na ile był zmuszony, no? On przeżył straszny atak po Lady Macbeth, no i naprawdę musiał się bać. I jego najbliższe przyjaciele zostali po prostu zlikwidowane, prosto zamordowane, i oni wiedzieli, co idzie. Notabene jest jeden dyrygent, który był drugim dyrygentem obok Mawrinskiego, Żyd, Kurt Sanderling nazywał się, i on uciekał z Niemiec jako Żyd w czasie Hitlera, i bardzo, bardzo dobry dyrygent, i on wrócił potem, on miał tam super pozycję, stanowisko obok Mawrinskiego w Petersburgu, i bardzo szanowany, bardzo lubiony, i znał Szostakowicza też osobiście bardzo dobrze, ale potem po wojnie, w latach, pod końcem 50. latach, on uciekał do NRD, bo mówił, że był nie do wytrzymania w Rosji, bo wszyscy musieliśmy iść z nimi. I to było nie do wytrzymania, i to jednak w NRD był czut łagodniejszy niż w Rosji. Więc to pokazuje taki geniusz, jakie warunki miał. I to wszystko słychać w muzyce też.
Jutrzejszy koncert, o jednym z utworów opowiadał Kai Buman. To 7 symfonia leningradzka Szostakowicza, ale też zabrzmi symfonia Mozarta. To takie połączenie Mozarta z Szostakowiczem.
Symfonia zwana Praską, tak więc mamy i Pragę, i Leningrad. To wszystko w piątek w Filharmonii Pomorskiej.
I różne konteksty historyczne.
Tak jest.
A teraz, drodzy Państwo, spójrzmy, co się dzieje w kraju i za granicą. Opera Krakowska przygotowuje się na jutrzejszą premierę spektaklu Turek we Włoszech. Będzie to pierwsza realizacja tej opery buffa, czyli opery komicznej Gioachino Rossiniego w Krakowie. Spektakl wyreżyseruje, to jest dość ważne, Włodzimierz Nurkowski, a więc ten sam reżyser, który już za moment pojawi się w Bydgoszczy i będzie przygotowywał Don Carlosa. Zresztą Włodzimierz Nurkowski znany jest krakowskiej publiczności, chociażby z Ariadny na Naxos, czy kabaretu Lunaire, czy opery dla dzieci Pan Marimba. Powiedział podczas konferencji prasowej, że Turek we Włoszech jest stosunkowo rzadko wystawiany, a zbliżająca się premiera będzie 3. inscenizacją tego utworu w powojennej Polsce i 1. w Krakowie. Zwykle wystawia się to, co jest uznane za arcydzieło, na przykład Cyrulika Sawilskiego. Ta opera nie jest może takim arcydziełem jak Cyrulik, ale jest w pewnym sensie utworem bardziej szalonym, bardziej brawurowym, a nawet odważnym, o tym mówił Włodzimierz Nurkowski podczas konferencji prasowej. Dopowiedzmy, że Turek we Włoszech to opera komiczna w 2 aktach, napisana w 1814 roku na zamówienie La Scali, wówczas przez 22-letniego, cieszącego już się sławą kompozytora Gioachino Rossiniego. No i co też ważne, że w tytułowej partii Turka będą kreować 3 znakomici śpiewacy: Wojciech Gierlak, Łukasz Goliński, a więc nasz solista,
brawo, brawo,
i Krzysztof Dekański.
Teraz o sukcesie Aleksandry Kurzak. Polska śpiewaczka została laureatką tegorocznej edycji International Opera Awards. Na gali w Londynie odebrała nagrodę jako artystka roku 2015. International Opera Awards przyznawane są zaledwie od 4 lat, ale już zyskały wysoką markę, dlatego nazywane są operowymi Oscarami. O tym, kto je otrzyma, decyduje międzynarodowe jury. W jednej wszakże kategorii laureatów wybierają w głosowaniu internetowym operowi fani. I to oni zdecydowali, że tytuł artystki roku 2015 należy się Aleksandrze Kurzak. Nagrody od publiczności są dla artystów szczególnie cenne, ale o sukcesie Polki świadczy też fakt, że Aleksandra Kurzak znalazła się w doborowym towarzystwie. Wśród śpiewaków bowiem śpiewakiem roku został najsłynniejszy i najbardziej pożądany dziś tenor Niemiec Jonas Kaufmann. Warto dodać, że pokonał on nominowanych w tej kategorii Polaków Piotra Beczałę i Mariusza Kwietnia. Aleksandra Kurzak nie miała żadnych kłopotów z dotarciem w ten weekend na galę w Londynie, bo aktualnie występuje tam w Covent Garden w Turku we Włoszech Rossiniego. Polka jest w londyńskiej operze bardzo lubiana i śpiewa niemal w każdym sezonie. W kolejnych planach Aleksandra Kurzak ma debiut w nowym wcieleniu scenicznym. Będzie to tytułowa bohaterka opery Donizettiego Maria Stuart, a premiera w połowie czerwca w Paryżu.
Chi te il commise?
Fu la mia signora.
Perché?
Per non erar pavolica di quanto un cor possiede.
Che mai sento?
Uno spinto grande a vivere qui sull'igli.
E tacevi?
E forse ne si imposto?
Imposto? Or fa bisogna?
E me lo dici?
Or vanne andrò a Parigi. Questo colloquio non sappia la signora di tutto bene riparare ancora. So infamia, io vissi in tale errore, ma il cor bisogna frangere, il vermi balerò. Per poco in seno acquetati, o grido, grido dell'onore, ma dai sicura vindice, questo sor, o infamia, o si questo andavero, si avero, o mio rosor, o infamia, o si questo
zaglądamy do płyty wydanej przez wydawnictwo Dux. To płyta, która ukazała się w ubiegłym roku, ale myślę, że warta jest zauważenia, zatytułowana Colors of Tango. I rzeczywiście same tanga na płycie są pomieszczone. Wykonywana w doborowym towarzystwie trzech instrumentalistów i wokalisty. To Aneta Salwińska i jej mąż Konrad Salwiński. Aneta Salwińska grająca na harfie, Konrad Salwiński na akordeonie. Zresztą no, przepysznie gra na tym akordeonie. Do tego Oscar Ernesto Oveiro, który śpiewa i gra na kajonie. To jest taka skrzynka, instrument perkusyjny, który znakomicie też się sprawdza właśnie w muzyce typu tango. I wybrałam, pozwoliłam sobie już tutaj dokonać wyboru, wybrałam kompozycję Astora Piazzolli, Libertango. Myślę, że spodoba
się. Zgadzam się z tobą w całej rozciągłości.
Ebie i też spodoba się państwu. Tak więc posłuchajmy fragment płyty Colors of Tango Oscaro Ernesto Oveiro i Aneta i Konrad Salwińscy.
Thank you.
tangu zapraszamy na spotkanie z Małgorzatą Maniszewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Dziś uraczę Państwa niemal samymi przebojami operowymi, a pretekst jest dobry, bo 3 marca 1875 roku, a więc równo 141 lat temu, na scenie paryskiej opery komicznej odbyła się premiera opery Georgesa Bizeta Carmen, która dziś należy do najpopularniejszych dzieł w światowym repertuarze operowym. W pierwszej wersji ujęta była w formę zbliżoną do opery komicznej, gdzie fragmenty śpiewane przeplatały się z partiami mówionymi. Bywająca w operze komicznej publiczność gustowała w lekkich, zabawnych komediach muzycznych, nie w smak jej jednak było tragiczne zakończenie dzieła Bizeta i to był jeden z powodów chłodnego przyjęcia Carmen. A my posłuchajmy na początek audycji Marsza Przemytników z tego dzieła. Gra londyńska orkiestra festiwalowa pod dyrekcją Alfreda Scholza.
Thank you.
wysłuchaliśmy Marsza Przemytników z Carmen Bizeta w wykonaniu londyńskiej orkiestry festiwalowej pod dyrekcją Alfreda Scholza. Bizet pisał tę operę na zlecenie dyrektora paryskiej opera komik Camilla du Locla. To on poznał kompozytora z librecistami i podsunął nowelę Prospera Mérimée jako inspirację. Libreciści znacznie zmienili jej treść, dodając m.in. postacie Mikaeli, jest Camilla, bo w noweli jest ledwie wspomniany torreador Lucas. Uprościli też fabułę tak, by można ją było adaptować na scenę. Praca Bizeta nad muzyką trwała dość długo, a operę pokazano po raz pierwszy 3 marca 1875 roku. Spektakl przyjęto chłodno, wręcz z lekceważeniem, co podobno przyspieszyło śmierć kompozytora. Ważną przyczyną niechętnego początkowo stosunku publiczności i krytyków do utworu było jego nowatorstwo. Libretto przełamywało niepisaną tradycję, nakazującą czerpać tematy oper ze świata mitów i legend, z dawnych epok historycznych i z życia tzw. wyższych sfer. W miejsce konwencjonalnych, często pełnych sztucznego patosu postaci bohaterów, wprowadzono na scenę operową żywych, współczesnych ludzi, żołnierzy, przemytników i robotnice z fabryki cygar. Posłuchajmy Habanery Carmen z pierwszego aktu opery w wykonaniu Krystyny Szostek-Radkowej.
Thank you.
Była to słynna Habanera Carmen, śpiewała Krystyna Szostek-Radkowa. Na scenie operowej w 1875 roku połączenie komizmu z tragizmem nie pojawiało się zbyt często. Poza tym dziełu Bizeta zarzucono cyrkową melodyjność i wulgarność głównej bohaterki. Już po śmierci Bizeta jego przyjaciel Ernest Giraud dokonał pewnych zmian w partyturze. Zastąpił kwestie mówione recytatywami, wprowadził wstawki baletowe w czwartym akcie i taka Carmen wystawiona w Wiedniu jesienią tego samego roku co prapremiera podbiła publiczność i tak Carmen stała się jedną z najsłynniejszych oper w historii. Oczywiście przyczyniły się do tego niezwykła barwność muzyki, jej żywiołowy temperament i swoista hiszpańska egzotyka, kunsztowność i elegancja faktury, blask i efektowność w połączeniu ze znakomitym librettem. Oto aria z kwiatkiem z drugiego aktu Carmen. Śpiewa Placido Domingo.
Se ne sa
Arię z kwiatkiem Don Josego z drugiego aktu Carmen Bizeta śpiewał Placido Domingo. Po prawykonaniu krytycy scharakteryzowali muzykę do Carmen jako erudycyjną, bezbarwną, pozbawioną dystynkcji i romantyzmu. Tymczasem muzyka Bizeta w tym dziele zawiera najlepsze cechy stylu opery francuskiej, choć nie jest pozbawiona też wpływów włoskich. Habanera z kolei jest kubańska. Co warto zauważyć, bardzo samodzielna jest partia orkiestrowa. Rzadko schodzi tylko do roli akompaniamentu. Posłuchajmy właśnie samej orkiestry w scenie Zmiany Warty. Gra Londyńska Orkiestra Festiwalowa pod dyrekcją Alfreda Scholza. Była to Zmiana Warty w wykonaniu Londyńskiej Orkiestry Festiwalowej pod dyrekcją Alfreda Scholza. Jak wiemy, opera to historia tragicznej namiętności żołnierza do dumnej i kapryśnej cyganki. Plac przy fabryce cygar w Sewilli to miejsce, gdzie młody José po raz pierwszy ujrzał zuchwałą Carmen, a niedbale przez nią rzucony kwiat akacji uczynił go niewolnikiem uczucia i doprowadził do zbrodni. Jest to więc historia miłosna, w której zderza się nieujarzmione, uwodzicielskie, kobiece piękno z męskim pożądaniem, z namiętnością zmierzającą ku zatraceniu. Doskonała muzyka, feryczna i mroczna zarazem, przepowiada śmierć od pierwszego aktu. Połączenie uniwersalnej prawdy o losie i przeznaczeniu z żywiołowością materii muzycznej sprawiają, że Carmen odbierana jest wciąż jako dzieło aktualne i porywa kolejne pokolenia. Muzyka wykorzystuje po mistrzowsku folklor hiszpański i kubański, a my na zakończenie posłuchajmy arii Torreadora. Śpiewa Anthony Michaels Moore, pierwszy brytyjski zwycięzca konkursu Luciano Pavarottiego z 1985 roku.
Señor, señor, car avec les soldats, il est torreros, que me sont tendres, pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein, c'est jour de fête, le cirque est plein, il retomba. Les spectateurs perdent la tête, les spectateurs s'interpellent à grand fracas. Apostrophe, crise et tapage, poussée jusque à la fureur, car c'est la fête du courage, c'est la fête des gens de cœur. Allons, regarde, allons, allons, ah, Torreador, en garde, Torreador, Torreador. Et songe bien, oui, songe au combattant, que l'œil droit te regarde, et que l'amour t'attend, Torreador, l'amour, l'amour t'attend. On fait silence, à que se passe-t-il? Une crise d'instant, une crise d'instant, le taureau s'élance en bondissant, on y arrive. Il s'élance, il entre, il frappe, un cheval roule, entraînant un picador. Un bravo taureau, hurle la foule, le taureau va, il vient, et bravo corps, en secouant ses bonneries, plein de fureur, il court, la cirque est pleine de sang. On se sauve, on franchit les grilles, c'est ton tour maintenant. Allons, au garde, allons, allons, ah, Torreador, en garde. Torreador, Torreador, et songe bien, oui, songe en combattant, que l'œil noir te regarde, et que l'amour t'attend, Torreador, l'amour, l'amour t'attend.